Cześć.
Cześć.
Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
Dzięki za zaproszenie.
Cała przyjemność po mojej stronie. Spotykamy się w bardzo ciekawym momencie. W zeszłym tygodniu zakończył się Europejski Kongres Gospodarczy. Dyskutowano o Zielonym Ładzie. Wydaje mi się, że trochę media słabo pokryły ten temat w tym roku. Myślę, że w zeszłym roku temat Kongresu Gospodarczego był bardziej eksploatowany przez media. Szkoda, bo w tym roku było dużo więcej tych dyskusji dotyczących ekologii i ochrony środowiska. W tym tygodniu ogłoszona została natomiast przez rząd piątka dla zwierząt. Na pewno będziemy o tym dzisiaj rozmawiać i się do tego odnosić. Natomiast na początek chciałem w ramach wprowadzenia słuchaczy do tematu działalności Greenpeace'u zapytać, tak, Greenpeace jest rozpoznawalny na świecie. Myślę, że top 3 brandów związanych z działalnością dookoła ochrony środowiska i NGO-sów. Natomiast obraz tej działalności jest mocno rozmyty w mediach. Wiadomo, jakby różnie ludzie reagują na te tematy. Myślę, że 15-10 lat temu reagowali gorzej niż reagują teraz, bo zwiększyła się też świadomość. Natomiast czy możesz opowiedzieć, na czym polega Wasza misja i czym się zajmujecie, na czym się skupiacie?
Zacznę od tego, że Greenpeace powstał w latach 70., na początku lat 70. w Kanadzie. Tam trwały próby jądrowe na oceanie i grupa zapaleńców wynajęła starą łajbę i po prostu popłynęła na teren tych testów jądrowych po to, żeby własnym ciałem zamanifestować: nie zgadzamy się na te próby, dlatego jesteśmy tutaj, na samym środku tego, nazwijmy to, poligonu testowego, i dopóki tu jesteśmy, no to wy nie możecie przeprowadzać tych prób. Okazało się, że tego typu działanie bezpośrednie, czyli podjęcie takiej akcji bezpośredniej, wywołało absolutne poparcie w społeczeństwie. Jak ci ludzie wrócili później na ląd, to tysiące osób biło im brawo, czekało na nich w porcie. I to był absolutny przełom, jeśli chodzi o takie protesty bezpośrednie. I teraz przesuwamy się w czasie do 2004 roku. Greenpeace powstaje w Polsce. Działamy w Warszawie, mamy biuro. Działamy w całej Polsce oczywiście, ale w Warszawie mamy swoje biuro. Głównie działamy na rzecz klimatu, czyli powstrzymania najbardziej katastrofalnych skutków kryzysu klimatycznego, ale działamy też na rzecz lasów. Chcemy, żeby co najmniej 15% polskich lasów było wyjętych z wycinki. Chcemy też powiększania parków.
Eksploatacji pod biomasę, co ostatnio przyszło rządzącym do głowy.
To również. Zajmujemy się też kwestiami rolnictwa. Mamy taką, co roku mamy akcję Adoptuj pszczołę, w której mówimy bardzo dużo o dzikich zapylaczach, zwłaszcza o dziko żyjących, o petach zapylających. I to są takie nasze główne obszary działania w tym momencie w Polsce. Co jeszcze powinnam powiedzieć? No oczywiście tak, spektakularne akcje, aktywistki, aktywiści często biorą udział w takich akcjach bezpośrednich, gdzie wyrażają swój sprzeciw wobec jakiegoś pomysłu szkodliwego dla przyrody w taki bardzo bezpośredni sposób, ale te akcje zawsze są pokojowe. To jest jedna z naszych kluczowych zasad, której się trzymamy, czyli działanie bez przemocy. To, co też jest ważne, to to, że my jesteśmy organizacją niezależną finansowo od rządów i od biznesu. To nas wyróżnia od wielu organizacji. Dla nas to jest o tyle ważne, że my często patrzymy politykom na ręce, krytykujemy polityków i polityczki i nie moglibyśmy tego robić z czystym sumieniem, gdybyśmy działali bazując na przykład funduszach albo europejskich, albo jakichkolwiek innych funduszach z rządu. Więc utrzymujemy się głównie z darowizn osób indywidualnych. Czasami w przeszłości było tak, że mieliśmy jakieś środki od innych fundacji, które też upewnialiśmy się, i to było bardzo dokładnie sprawdzane, że mają środki od osób indywidualnych, więc ta niezależność finansowa jest dla nas też bardzo ważna.
Okay. Działacie w obszarach, jakby waszymi stakeholderami są politycy, media i ludzie. Oczywiście pomijając najważniejszego stakeholdera, czyli środowisko. Z jakimi reakcjami spotykacie się na przykład ze strony polityków? Czy jest tak, że zdarza się, że ktoś do was, nie wiem, przychodzi albo pisze i mówi, że super, że jesteście? Czy zazwyczaj jest takie, że jesteście wrzodem, przestańcie nam przeszkadzać?
To jest bardzo ciekawe obserwowanie tego, jak też to się zmienia. Więc ja bym podzieliła polityków na dwie grupy. I to jest taka grupa, która rzeczywiście jest otwarta na to, żeby słuchać argumentów różnych organizacji pozarządowych. Bo oczywiście ja jestem związana z Greenpeace'em, ale myślę, że to, co mówię, jest bardzo adekwatne do działania wielu innych też organizacji. Czyli ta grupa, która słucha organizacji pozarządowych, która chce się spotykać i rozmawia, i to jest zazwyczaj ta grupa, która nie jest u władzy. I nie mówię teraz o tej władzy, która jest obecnie, tylko zazwyczaj, ja to obserwuję, jestem związana z Greenpeace'em od 15 lat, więc obserwuję to na przestrzeni już ponad dekady i zawsze tak jest, że łatwiej rozmawia się z tymi politykami i polityczkami, którzy akurat nie są u władzy. A ta partia, która jest rządząca, no to jest jakaś mniej receptywna na słuchanie tego, co mają do powiedzenia takie środowiska ekologiczne. Natomiast rzeczywiście, no tak już odpowiadając jak na twoje pytanie tak bardziej wprost, jak to wygląda teraz, no teraz jest jakoś zdecydowanie trudniej docierać nam do, zwłaszcza tych osób takich decyzyjnych. Poszczególne ministerstwa nie są otwarte na to, żeby słuchać organizacji pozarządowych, ekologicznych, tych, które nie są w takim nurcie, który się bardzo zgadza z rządem, tylko my zazwyczaj mamy tak, że zwracamy się do rządu o zmiany daleko idące, bo to, o czym my mówimy, to zwracamy uwagę na takie problemy, które są nie tylko globalne, ale które dotyczą dużych obszarów, czyli jeżeli mówimy o kryzysie klimatycznym, to tutaj to już chyba wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że środki, które musimy podjąć, działania, które musimy podjąć, muszą być daleko idące i muszą być ambitne. Te działania muszą być ambitne. W zakresie ochrony przyrody również te działania muszą zostać podjęte szybko i powinny być ambitne. Natomiast na razie, na tym etapie, na jakim jesteśmy teraz, czyli wrzesień 2020 roku, żaden z polityków partii rządzącej nie proponuje takich rozwiązań, co do których moglibyśmy powiedzieć, to jest dobre rozwiązanie, idźmy w tym kierunku i my będziemy to rozwiązanie popierać, bo ono jest wystarczające, ambitne, jest na miarę tego kryzysu, w którym jesteśmy obecnie.
A jak to się ma na jakimś tam poziomie jednostek samorządu terytorialnego? Bo to też są ważne, jakby miasto samo w sobie też jest ważną tkanką, jakby to, jak jest projektowane, jak wygląda jego urbanistyka. Czy tutaj jest coś trochę lepiej?
Z samorządami rzeczywiście rozmawia się znacznie lepiej. Niedawno nawet robiliśmy wspólną taką akcję z Urzędem Miasta w Łodzi, z Urzędem Miasta Łódź. Robiliśmy tam wspólną taką przestrzeń, która ma służyć ochronie dziko żyjących owadów zapylających, taki można powiedzieć trochę mini rezerwat, obszar chroniony, który będzie służył zarówno owadom zapylającym, jak i mieszkańcom i mieszkankom. To tylko jest jeden przykład, ale takich przykładów pewnie mogłabym mnożyć więcej, kiedy właśnie z samorządami jest nam rozmawiać znacznie łatwiej, bo może chodzi o to, że ta machina jest troszkę łatwiejsza w obsłudze.
To jest akurat ciekawe. Bardzo popularne są te budżety partycypacyjne. A czy wy posiadacie jakąś listę rzeczy, które promujecie w tym obszarze, albo podrzucacie ludziom pomysły, typu, nie wiem, zbudujmy sobie ulę gdzieś w okolicy, albo takie inicjatywy. Może w ten sposób jesteście w stanie też jakoś na sporą skalę wpływać.
Bardzo trudno byłoby nam polecać poszczególne projekty, bo musielibyśmy te projekty bardzo dobrze znać i ręczyć za nie własnym imieniem organizacji. Więc nie polecamy konkretnych rozwiązań, natomiast jest ich tak dużo i są takie fajne, ciekawe inicjatywy, że myślę, że każdy może znaleźć dla siebie coś wartego poparcia, ale generalnie idea budżetów partycypacyjnych i takiego wyrażania swojej opinii, swojego głosu, czy to właśnie głosując na jakiś projekt w ramach budżetu partycypacyjnego, czy to podpisując petycję, apelując o coś do władz miasta, o jakąś zmianę, to tego typu przedsięwzięcia są szalenie ważne. I tutaj może nam się wydawać, że taki jeden głos ma małe znaczenie, ale tak naprawdę te wszystkie głosy, jeżeli pozbieramy je w jedną całość, jeżeli tych naszych głosów będzie więcej i rzeczywiście będziemy domagać się tej zmiany, to wtedy jestem przekonana, że ta zmiana nastąpi, bo od tego się zaczęło, od tego zaczęły się takie ruchy jak Greenpeace, od kilku, dosłownie kilku osób, które miały zapalone głowy i chciały zmieniać świat. Od tego zostały zainicjowane też inne ruchy, które w tym momencie obserwujemy na świecie. Fridays for Future. Tutaj oczywiście olbrzymią rolę odegrała Greta Thunberg, ale ten ruch się na tyle rozrósł, że teraz właściwie jest działa na całym świecie, w Polsce pod postacią młodzieżowego strajku klimatycznego, który jest bardzo prężnie działa. To są młodzi ludzie, którzy mają przede wszystkim ogromną wiedzę na temat klimatu, którzy nie boją się podejmować wyzwań i działań i zachęcają też innych do tego, żeby dołączyć, żeby protestować na ulicach, żeby składać petycje, żeby domagać się od polityczek i polityków bardzo konkretnych zmian.
To jest bardzo fajne, co powiedziałaś o tym budżecie partycypacyjnym, że de facto to jest pojedynczy mały głos. To też jest bardzo ciekawe w kontekście biznesów i takiego głosowania portfelem, tak? Czyli w momencie, kiedy my decydujemy się robić zakupy, decydujemy się na decyzje konsumenckie, które są prośrodowiskowe, no to też w pewnym sensie wymagamy od biznesu, żeby szły w tym kierunku. Jeżeli nie będą się tego stosować, to spadnie im przychód, a to jest najgorsze, co im się może przytrafić, więc będą wtedy automatycznie tworzyć rozwiązania, które będą wpisywać się w nasze potrzeby jako konsumentów. Więc to jest też bardzo ważny punkt, o którym trzeba pamiętać. Jeśli jeszcze chodzi o trochę tę scenę polityczną, to jesteśmy faktycznie w sytuacji, w której rośnie świadomość ludzi odnośnie ochrony środowiska i obecnej sytuacji klimatycznej, ale z drugiej strony następuje też duża radykalizacja. Czyli z jednej strony, jeżeli chcę chronić środowisko, to idę w kierunku bycia zero waste, vegan itd., co jest jakby jest coraz bardziej normalne, natomiast w dalszym ciągu jest gdzieś tam w kontekście szerokiego społeczeństwa radykalizacją w kierunku proekologicznym i środowiskowym, a z drugiej strony mamy podejście w drugą stronę, i radykalizację w kierunku negowania, nazywania tego przekrętem i jakby dążenia do utrzymania statusu quo, które obecnie jest. Widzimy polityków, którzy podejmują różne szalone decyzje. Z jednej strony w Europie mamy spore parcie w kierunku odnawialnych źródeł energii i wręcz wymuszania przepisami na ludziach, biznesach i politykach rozwiązania ekologiczne. Z drugiej strony mamy Trumpa, który wychodzi z porozumienia klimatycznego. Media się gubią, my jako ludzie się gubimy. No więc pytanie, czy są teraz jakieś autorytety, ludzie, których należy słuchać w tych dyskusjach, żeby być w stanie sobie wyrobić własną opinię? Bo wszystko, co obserwujemy obecnie, jest subiektywne. Więc pytanie, czy są ludzie, którzy na przykład od parunastu, parudziesięciu lat się tym tematem zajmują, od tych dekad mówią to samo i są najlepszymi autorytetami, które każdy, kto chce zgłębić ten temat, powinien po prostu wziąć ich książkę, artykuł naukowy, przeczytać.
Ja zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze chciałam o tym rozdźwięku, bo to jest dla nas też bardzo ciekawe, jak to funkcjonuje. Ten rozdźwięk pomiędzy świadomością akurat tutaj w Polsce Polek i Polaków, a tym, jakie decyzje podejmuje rząd i jakie działania podejmuje. I tutaj takim bardzo jaskrawym przykładem, bardzo takim, który uwidacznia to wszystko tak bardzo, bardzo wyraźnie, jest podejście do odchodzenia od węgla w Polsce. My zleciliśmy badania opinii publicznej, zrobiliśmy nawet je dwukrotnie i okazało się, że 3/4 Polek i Polaków popiera postulat odejścia od węgla do 2030 roku. To jest taki postulat, który jest zgodny z wiedzą naukową i zaraz o tym powiem trochę więcej, jak już będę mówiła o tych autorytetach. Natomiast rząd rękami i nogami broni się przed powiedzeniem wprost, tak wyznaczymy datę odejścia od węgla po to, żeby chronić nas, Polki i Polaków, przed konsekwencjami kryzysu klimatycznego, czyli włączymy się do tej globalnej do tego globalnego działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odnawialnych źródeł energii, podnoszenia efektywności energetycznej. I w związku z tym wyznaczymy sobie taką datę krańcową i będziemy do tej daty realizować odpowiedni scenariusz, tak żeby to rzeczywiście wdrożyć. No tutaj ten rozdźwięk jest olbrzymi, bo mamy ministra Sasina, który mówi, no jeszcze przez 60, do 2060 roku będziemy korzystać z węgla, nie wspominając już o prezydencie Andrzeju Dudzie, który 2 lata temu powiedział, że mamy jeszcze węgla na 200 lat i będziemy z niego korzystać. I to się kompletnie rozmija. I to dla mnie jest chyba taka największa zagadka, dlaczego te głosy Polek i Polaków nie są brane pod uwagę, nawet jeżeli to jest taka przytłaczająca większość. No bo jednak 3/4 społeczeństwa to jest przytłaczająca większość. Ale teraz odpowiadając na twoje pytania, gdzie szukać wiedzy i jak sobie tą wiedzę usystematyzować. Najczęściej obracam się w obszarze kwestii klimatycznych i energetycznych i tutaj jeżeli miałabym polecić komuś takie źródło wiedzy o klimacie, które jest zrozumiałe, ale na pewno sprawdzone przez naukowczynie i naukowców, to na pewno taki portal Nauka o Klimacie. prosta nazwa do zapamiętania, naukaoklimacie.pl. Można tam sobie wejść, można wpisywać słowa klucze, ale też takie bardzo konkretne hasła. Ci ludzie, którzy opracowali ten, którzy przygotowują treści na ten portal, opracowali chyba, udało im się w ciągu kilku ostatnich lat obalić wszystkie mity klimatyczne, wszystko wyjaśniają w sposób też zrozumiały dla odbiorcy. I to są osoby, które pracują naukowo właśnie w kwestiach klimatu, zajmują się kwestiami klimatycznymi, fizycy, fizyczki, osoby, które tym się zajmują. Więc na pewno portal Nauka o Klimacie. Polecałabym też strony internetowe organizacji pozarządowych, różnych. Nie będę wymieniać tutaj nazw, bo to też można sobie samemu zweryfikować, ale zwłaszcza tam, gdzie zawiązują duże koalicje, czyli o tutaj mogę akurat wymienić nazwy. Koalicja Klimatyczna to jest taka koalicja, która zrzesza bardzo dużo organizacji pozarządowych z całej Polski, które działają na rzecz klimatu. To jest koalicja Ratujmy Rzeki, która działa na rzecz polskich rzek, jakości tych rzek, ale też przywrócenia tam, gdzie się da ich jak najbardziej naturalnej
biegu.
Jak najbardziej naturalnego biegu. To jest koalicja Kocham Puszczę, która skupia się na koncepcji powiększenia Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej. Czy jeszcze, pewnie jeszcze jest kilka tych koalicji, które być może mi teraz wyleciały z głowy, ale przede wszystkim ufałabym naukowcom. I to też sprawdzałabym, co to za naukowcy są, jeżeli ktoś publikuje swoje treści w rekomendowanych, recenzowanych czasopismach naukowych, to myślę, że wzięłabym to za źródło wiedzy, z którego chętnie bym skorzystała. Pewnie taki byłby moje kryterium wyboru danej treści, ale też działy naukowe różnych mediów wykonują kawał dobrej roboty. Nie będę tutaj wymieniać mediów, bo to też nie jest moja rola, ale działy naukowe polecam, bo one też zazwyczaj mają ludzi, którzy sprawdzają dane, którzy weryfikują swoje informacje, więc tak.
No, tylko czasem ciężko rozpoznać, który jest działem naukowym. Może się też zdarzyć, że dane medium na jednej podstronie umieści coś, co jest sprzeczne z tym, co jest później na dziale naukowym. No wiadomo, kliknięcia muszą się zgadzać, więc różnie to bywa z tą.
To prawda, no z mediami z mediami jest chyba największy kłopot, dlatego że tam też funkcjonuje dużo takiej dezinformacji, więc rzeczywiście weryfikowanie tych źródeł może zająć trochę czasu, którego nie mamy zazwyczaj, na pewno nie w takim życiu codziennym, na weryfikowanie źródeł wiedzy. Ja to robię, bo tym się zajmuję też po części zawodowo, jednak pracując w organizacji, która zajmuje się klimatem i ochroną przyrody, musimy weryfikować też źródła, na których się opieramy. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że to jest trudne, ale wybranie kilku organizacji pozarządowych, śledzenie ich profili, myślę, że
jest do zrobienia.
Jest do zrobienia.
Tak, no jakby zamiast odfollowować jednego influencera, zafollowować jedno medium, które podaje autentyczne dane, już jakby czasowo wyjdzie na to samo, a na pewno z korzyścią. Wracając do tematu poruszonego już wcześniej, czyli Zielonego Ładu. Czym jest Zielony Ład? To będzie taka pierwsza część tego pytania. I jakie są obecnie kluczowe wyzwania dla gospodarek? W szczególności naszej, które identyfikujecie.
Europejski Zielony Ład to jest taka wizja przygotowana przez Komisję Europejską, czyli realizowana właściwie przez, ma być realizowana przez wszystkie kraje członkowskie, która ma doprowadzić nas przede wszystkim do tego, że w 2050 roku będziemy mieli neutralność klimatyczną, czyli to, co postulują naukowcy z Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmiany Klimatu. Ale też realizacja Zielonego Ładu miałaby pomóc nam w wyrównaniu nierówności społecznych i działać na rzecz tego, żeby zarówno ludziom, jak i przyrodzie było po prostu trochę lepiej, było trochę lżej. I to jest taka koncepcja, właściwie wizja, która zakłada w pierwszej kolejności sprawiedliwą transformację energetyczną i na to też są przeznaczone specjalne środki i specjalny fundusz sprawiedliwej transformacji Unii Europejskiej, czyli takie środki, z których będą mogły korzystać kraje, żeby odchodzić od spalenia paliw kopalnych, rozwijać odnawialne źródła energii i podnosić efektywność energetyczną, tworzyć nowe miejsca pracy, które są przyjazne klimatowi i przyrodzie. No i też to, o czym powiedziałam chwilkę wcześniej, czyli działanie na rzecz tego, żeby te różnice społeczne, rozwarstwienie społeczne było trochę mniejsze. Ja mam tak naprawdę tylko jedno zastrzeżenie do koncepcji Zielonego Ładu, który generalnie jest świetną wizją, bo po prostu przede wszystkim dlatego, że jest. Kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, to był ten moment, kiedy Zielony Ład, Europejski Zielony Ład mógł bardzo mocno wybrzmieć, dlatego, że był już na stole, był jakąś koncepcją, która była przygotowywana i teraz okazało się, że wokół niej można budować coś więcej i coś dalej, czyli wyjść też poza myślenie, jak tu teraz odbudować gospodarkę, żebyśmy wyszli z kryzysu. I tutaj ja mam jedno zastrzeżenie do Europejskiego Zielonego Ładu, a mianowicie to, że Europejski Zielony Ład ciągle zakłada wzrost gospodarczy, czyli mówi tak, musimy być bardziej musimy te gospodarki budować w kierunku bardziej zrównoważonych, ale wciąż zakłada, że ten wzrost gospodarczy będzie.
Czyli będzie eksploatacja tak naprawdę zasobów.
A to, co my obserwujemy w tym momencie na świecie, to jest dążenie do wzrostu gospodarczego za wszelką cenę, który doprowadził nas do tego, że my te zasoby, które mamy do wykorzystania na Ziemi w ciągu roku, wykorzystujemy znacznie wcześniej. WWF, duża kolejna organizacja pozarządowa, publikuje co roku taki raport. W pewnym momencie mówi, o już dzisiaj zużyliśmy wszystkie zasoby, które mieliśmy dostępne do końca roku i ta granica się przesuwa z roku na rok i niestety ona się przesuwa wcześniej się wydarza, a nie później. I nie pamiętam, jak to wyglądało w ostatnim roku, ale to był mniej więcej sierpień lub wrzesień, czyli kolejne 3 miesiące. Żyjemy już na kredyt i to się niestety powtarza z roku na rok. Więc ten rozwój gospodarczy, który zakłada wzrost PKB, obecnie już jest poddawany mocnej krytyce, ponieważ ten wskaźnik samego wzrostu PKB nie pokazuje nam wszystkich aspektów, które...
Jest po prostu najłatwiejszy do wyliczenia z punktu widzenia ekonomicznego.
Jest najłatwiejszy, ale nic nam nie mówi o tym, jak w jakiej kondycji jest społeczeństwo, w jakiej kondycji są ludzie, czy mamy w danym kraju dobrostan, czy nie mamy, albo ile procent osób w danym kraju żyje godnie, a ile żyje poniżej na przykład jakiejś takiej granicy, która zapewnia właśnie godne życie, bo my o tym mówimy, że godne życie jest ważne. I już obserwujemy bardzo ciekawe eksperymenty. Na przykład w Nowej Zelandii, tam w oficjalnej strategii państwa pojawia się zupełnie inny wskaźnik, bo tam akurat zostały przyjęte wskaźniki, które mówią wprost o tym, że gospodarka ma służyć temu, żeby większość obywatelek i obywateli, albo w ogóle obywatelki i obywatele mieli dobre, godne życie, a niekoniecznie będzie tam w tym momencie gospodarka kierowała się PKB. No, u nas jeszcze w Polsce takich poważnych rozmów na wysokim szczeblu nie ma. My rozpoczęliśmy tą dyskusję, bo byliśmy też obecni na tym forum ekonomicznym, o którym wspomniałeś wcześniej. I tam zaczęliśmy mówić, ale to jest jednak tak nowy temat dla większości, nie mówię, że dla wszystkich, ale dla większości osób, które przedstawiają, które reprezentują takie różne odnogi sektora w sektorze gospodarczym. Na tyle nowa koncepcja, że jeszcze bardzo trudno jest ją sobie oswoić, ale tak jak się wydarzało w przeszłości, mamy już takie doświadczenia, że na przykład dekady temu mówiliśmy o tym, że to właśnie rozwój odnawialnych źródeł energii stworzy nowe miejsca pracy. Więc my to mówiliśmy 10 lat temu i niektórzy tak patrzyli na nas, co ten Greenpeace opowiada. Co prawda mają jakieś analizy, ale kto by im tam wierzył. A teraz mamy 2020 rok i minister klimatu, minister Kurtyka mówi dokładnie to samo. Mówi, rozwój OZE pomoże nam stworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy. Więc z jednej strony mnie to cieszy, że minister Kurtyka to mówi. Szkoda, że mówi to tak późno, bo mówi to dopiero w 2020 roku, kiedy już zmarnowaliśmy dekadę na to, żeby rozwijać te odnawialne źródła energii na takim poziomie, na jakim mogliśmy je rozwinąć.
Planuję zaproszenie ministra do podcastu. Myślę, że szansa, że się zgodzi, wynosi poniżej 1%, że w ogóle to dotrze. Natomiast myślę,
ja trzymam kciuki, chętnie posłucham.
Dołączę to do listy pytań, zdecydowanie. Okej, więc to był temat Zielonego Ładu. Później już chciałem wejść tak w obszar konkretnie energetyki. Mówisz też, że to jest sektor, w którym obserwujesz i się w nim specjalizujesz. Jaki w takim razie kierunek sugeruje Greenpeace? Rozumiem OZE, ale na przykład czy jesteś w stanie zdradzić trochę więcej szczegółów? No i potem pytania z follow-upem to już za moment.
No więc my, mówiąc o zmianach w sektorze energetyki, wychodzimy od tego, co rekomendują naukowcy. W 2018 roku, mniej więcej w październiku 2018 roku, Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu, czyli naukowcy z całego świata, którzy przygotowują czasem na zlecenia ONZ-u, ale nie tylko, raporty na temat aktualnego stanu wiedzy na temat zmian klimatu. Więc naukowcy z Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmiany Klimatu opublikowali taki specjalny raport na potrzeby polityczek i polityków, który mówił o tym, dlaczego konieczne jest utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza i co się stanie, jeżeli tą granicę przekroczymy. Ja może powiem, że teraz jesteśmy na kursie 4%, więc to jest już w ogóle, to oznacza właściwie zbliżanie się do śmierci życia na naszej planecie, już koniec życia na naszej planecie. I naukowcy powiedzieli tam bardzo wyraźnie, jeżeli przekroczymy te 1,5 stopnia Celsjusza, to większość życia na naszej planecie, jakie znamy, możemy stracić.
Czyli bo to też jest ważne, żeby wspomnieć, że częstym argumentem jest, ale natura się dostosuje. Tak, dostosuje się, ale nie w takim tempie.
No nie w takim tempie ona będzie wyglądała. To jeżeli rzeczywiście założymy, że dotrzemy do tego scenariusza 4 stopnie Celsjusza, no to oczywiście, że tak, tylko my możemy wtedy zapomnieć o tej cywilizacji, którą my znamy. To, co dla nas jest takie bezpieczne, to, co jest łatwe, ten świat, w którym żyjemy, on się rozpadnie, jego nie będzie. I to tutaj nie ma żadnych wątpliwości wśród naukowców, bo naukowcy mówią wyraźnie o tym, że będziemy mieli problemy z zasobami wody, z zasobami jedzenia, jeżeli ta temperatura będzie się podnosić, jeżeli ten kryzys klimatyczny będzie się jeszcze pogłębiał, to będziemy mieli problem z produkcją żywności, z dostępem do wody pitnej, będziemy mieli problem z różnymi miejscami na świecie, w których nie da się żyć, w związku z czym uchodźcy klimatyczni będą próbowali dostać się w inne części świata i może to prowadzić do konfliktów zbrojnych. I to jest już właściwie bardzo prawdopodobny scenariusz, że tak będzie. Ja jestem mamą bardzo małego człowieka, który ma teraz niecałe 4 lata i nie ukrywam, że ta wizja przyszłości jest dla mnie szalenie ważna, bo ja bym chciała, żeby on dorastał i żył w świecie, który jest dla niego bezpieczny, tak jak ja miałam taką szansę, żeby żyć w świecie, dorastać i żyć w świecie, w którym nie muszę się martwić o to, jak będzie wyglądała moja przyszłość. Młodzi ludzie, z którymi ja teraz rozmawiam, na przykład z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, mówią wprost, że oni się martwią o swoją przyszłość. Im jest bardzo trudno skupić się na nauce, bo wiedzą, że za jakiś czas mogą mieć kłopot w ogóle z funkcjonowaniem, dlatego że właśnie będzie trudność w zdobyciu pożywienia, wody i tym podobnych. Więc naukowcy z IPCC w tym raporcie pokazali ten czarny scenariusz, ale dali nam coś też bardzo ważnego, bo dali nam też wszystkim nadzieję. Powiedzieli, słuchajcie, możemy jeszcze uniknąć tego czarnego scenariusza, ale to oznacza, że w skali całego świata musimy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. I tutaj wiadomo, że tempo zmian i tej transformacji energetycznej, która doprowadzi do redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie będzie taka sama w każdej części świata. Dlatego te kraje, które są uprzemysłowione, w tym wszystkie kraje Unii Europejskiej i Polska, muszą to zrobić jeszcze szybciej. Czyli tą transformację muszą przeprowadzić jeszcze szybciej. I jeżeli przeanalizujemy te raporty, to wyciągniemy z nich esencję. I tą esencją jest to, że wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, muszą odejść od spalania węgla w pierwszej kolejności. Czyli odejść od spalania węgla do 2030 roku. Odejść od spalania gazu, ropy, innych paliw kopalnych do 2035, tak żebyśmy mogli osiągnąć jako cała Unia Europejska neutralność klimatyczną do 2040 roku. Unia Europejska postawiła sobie cel 2050 rok. Z perspektywy organizacji pozarządowych to jest o dekadę za późno, ale nawet jeżeli założymy, że to będzie ta neutralność klimatyczna w 2050 roku, to oznacza, że wysiłki, które należy podjąć, one muszą być podjęte teraz i muszą być bardzo ambitne. Te cele, które sobie stawiamy jako Unia Europejska, muszą być ambitne. W połowie października będzie Rada Unii Europejskiej, która będzie decydowała o tym, jak będą wyglądały cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku, więc to jest ciągle taka To jest ciągła taka debata polityczna, która musi się widzieć z debatą gospodarczą. Teraz rzeczywistość, w której my jesteśmy, jest bardzo ciekawa i to jest właściwie pierwszy raz, kiedy ja obserwuję te zmiany, które zachodzą, które my widzimy na własne oczy. Od 15 lat mówiło się o konieczności transformacji sektora górniczego i energetycznego, ale żaden rząd nie miał odwagi, żeby mówić o tym wprost. Żaden rząd nie miał odwagi, żeby mówić górnikom o tym, że będą musieli się przebranżowić, że ta branża jest już schyłkowa. Chociaż wiedzieli to, bo mają przecież dostęp do wszystkich danych. I teraz to się zaczyna dziać. Niezależnie od tego, czy politycy tego chcą, czy nie, czy są na to gotowi, czy nie, dlatego że rynek wymusił zmiany. Te decyzje polityczne, które zaczęły być wprowadzane, czyli z poziomu Komisji Europejskiej, ale też poszczególnych państw członkowskich, które doprowadziły do tego, że koszt emisji gazów cieplarnianych jest wysoki, że koszty wydobycia węgla są teraz bardzo wysokie i cały sektor energetyczny oparty na spalaniu paliw kopalnych jest po prostu bardzo drogim przedsięwzięciem do utrzymania, a mało tego, banki już przestają dawać pieniądze na finansowanie nowych inwestycji w paliwa kopalne. I tutaj Europejski Bank Inwestycyjny od 2021 roku nie będzie już dawał pieniędzy na żadną inwestycję opartą na paliwach kopalnych. Więc to wymusza zmiany. I to jest taka okoliczność, w której można można skorzystać z tego po prostu i zacząć rozwijać odnawialne źródła energii bardzo szybko, bardzo intensywnie. Trzeba tylko dać odpowiedni impuls do tego rozwoju. No a w Polsce teraz mamy tak, że mamy ciągle ustawę odległościową, która blokuje rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i nie mamy ustawy, która pozwoliłaby na budowę farm wiatrowych na morzu. Trwają oczywiście prace i Ministerstwo Klimatu tutaj zapewnia, że te prace zostaną skończone niebawem, być może do końca roku, no ale ciągle nie mamy tych regulacji, które by w ogóle umożliwiały pójście w tym kierunku, więc tutaj biznes czeka w blokach startowych na decyzje polityczne i tych brakuje.
Okej. A wydaje mi się, że faktycznie Zielony Ład jakby źle to zabrzmi, ale dobrze się działaczom w Unii Europejskiej to złożyło, że nadszedł kryzys, bo mają potężny bat na lokalne rządy, którym jest po prostu kasa. Nie realizujesz celów, nie dostajesz pieniędzy, nie dostajesz finansowania. Pakiet pomocowy powiązany jest z tym, co jest wyznaczone w celach. No i to jest bardzo ciekawe. Ja jestem bardzo ciekawy, jak niektóre europejskie rządy będące bardziej przeciwne tego typu inicjatywom, jak będą reagować w momencie, kiedy będą czuły po prostu, że są kontrolowane, wszystko jest sprawdzane i jakby ich finansowanie jest zależne od tego, czy podejmują w tym kierunku kroki. Więc to jest bardzo ciekawe. Teraz chciałem, jakby wiemy, że kryzys klimatyczny jest problemem globalnym. Bardzo częstym argumentem spotykanym gdzieś tam po przeciwnej stronie barykady jest to, że no dobra, my w Europie ograniczymy, ale Chiny rosną razy dwa i biją w tym momencie rekord. Zapotrzebowanie na miedź rośnie, na stal rośnie. Oni mówią, że dobra, no to dlaczego oni mogą, a my nie?
Ale też nie mogą. To nie jest tak, że jedni mogą, a inni nie. To jest ten wysiłek, o którym mówimy, to jest wysiłek globalny. Praktycznie co roku odbywają się szczyty klimatyczne, które bazują na konwencji o uregulowaniu zmiany klimatu i podczas tych szczytów klimatycznych właściwie cały świat negocjuje, jak będzie wyglądała przyszłość redukcji emisji gazów cieplarnianych. I tutaj oczywiście te negocjacje nie idą tak gładko, jakbyśmy sobie wyobrażali. Te cele, które są postawione przed krajami, nie są tak ambitne, jakbyśmy chcieli, ale widać, że wszystkie kraje świata, i te rozwijające się, i te rozwinięte, muszą włożyć jakiś wysiłek w to, żebyśmy rzeczywiście jako świat uzyskali neutralność klimatyczną do 2050 roku. I jeżeli popatrzymy na takie kraje właśnie jak Chiny. Chiny to jest bardzo szczególny też przypadek, bo tam, jeżeli zostaje podjęta decyzja o tym, żeby redukować emisje gazów cieplarnianych, to się dzieje bardzo szybko. I widzieliśmy spadek po 2008 roku, widzieliśmy spadek emisji gazów cieplarnianych, który akurat w przypadku Chin wynikał z tego, że zdecydowano się tam na zmniejszenie. Tam było tak, że zdecydowano się na zmniejszenie zużycia węgla ze względu na jakość powietrza, więc my oczywiście bardzo mocno rozróżniamy te kwestie smogu i kryzysu klimatycznego, ale tam akurat to się bardzo ładnie połączyło, dlatego że tam poszczególne prowincje, a jedna prowincja to jest bardzo duży obszar, to są miliony mieszkanek i mieszkańców, Jeżeli tam podjęta zostanie decyzja o zmniejszeniu ilości zużytego węgla albo wycofanie, zamknięcie jakiejś elektrowni, to są po prostu olbrzymie zmiany. To są drastyczne redukcje gazów cieplarnianych. I te poszczególne kraje też coś robią. Czy robią wystarczająco? Nie, nie robią wystarczająco. Tak samo jak Polska nie robi wystarczająco dużo, żeby zredukować swoje emisje gazów cieplarnianych. I na razie one nam raczej nie spadają jakoś dramatycznie.
Odchodząc od tematu energetyki, wchodząc trochę temat przyrody, fauny i flory, jak oceniacie propozycję rządu związaną z piątką dla zwierząt?
Piątka dla zwierząt wydaje się być bardzo ciekawym pomysłem. Tam jest kilka elementów, oczywiście oprócz zakazu hodowli zwierząt na futra,
który był jedynym tematem, który pojawił się w mediach,
który właściwie, tej piątki. Z którym chyba trudno się jest spierać. Ja widziałam kilku publicystów, którzy spierali się z tym zakazem, ale tak generalnie, i to są jeszcze, umówmy się, publicyści, którzy pracują dla mediów, które są sponsorowane przez przemysł futrzarski. Więc tutaj nie, no, to jest jednoznacznie dobre posunięcie. Tutaj nie ma tutaj chyba za dużo co mówić. Ale tam pojawiają się kilka ciekawych kwestii. Zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych w kwestiach upewniania się, czy rzeczywiście dobrostan zwierząt jest uwzględniony w poszczególnych zakresach. Zakaz uboju rytualnego. To są bardzo szlachetne hasła. Oczywiście będziemy patrzeć, jak one zostaną zrealizowane, bo one wyglądają świetnie w PowerPoincie, jeżeli są właśnie hasłami. No ale czekamy teraz na już precyzyjne zapisy w prawie, czy to w postaci ustaw, czy w postaci rozporządzeń, bo takie zapowiedzi wcześniej już też były, od kilku lat słyszymy, że takie zmiany będą wprowadzone i teraz czekamy na ich rzeczywiście wprowadzenie, natomiast my oceniamy tę inicjatywę bardzo dobrze i ona się nam bardzo podoba, natomiast pytanie, jak ona będzie wyglądała w szczegółach.
Jak zawsze.
Diabeł
tkwi w szczegółach.
Dobrze,
czyli są inicjatywy, które idą w kierunku ochrony zwierząt, a jak z pozostałą częścią przyrody? Tak? Mieliśmy w kwietniu, wszyscy siedzieliśmy na lockdownie, wszyscy byliśmy przed telewizorami obserwując, co się dzieje. Trwał pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od zawsze mówi się, że wypalanie to duży problem.
I wciąż trwa.
Wciąż trwa? Cały czas mówi się, że jest to złe, są projekty edukacyjne, które mają temu zapobiegać. Rośnie świadomość społeczeństwa, a mimo wszystko tego typu rzeczy w dalszym ciągu się pojawiają. Jak oceniacie w ogóle takie działania edukacyjne na temat ochrony środowiska? Co działa, co nie działa? Czy jest coś, jakieś, nie wiem, spektakularne sukcesy z ostatnich 10 lat, gdzie udało się pewne zachowania wyeliminować albo przynajmniej zmniejszyć ich efekt przez edukację społeczeństwa?
Więc ja tutaj okażę się być dużą pesymistką, jeśli chodzi o to, w jaki sposób edukacja może wpłynąć na bardzo konkretne zachowania, zachowania przede wszystkim. I niestety ja jestem zwolenniczką bardzo ostrych restrykcji, czyli takiego prawa, które bardzo mocno będzie reagowało w przypadku, kiedy właśnie łamane są albo przepisy dotyczące ochrony przyrody, albo są to jakieś właśnie takie działania, które mogą doprowadzić do jakiejś ogromnej tragedii, tak jak na przykład to, do czego doszło w Biebrzańskim Parku Narodowym. Nawet nie chcę sobie wyobrazić, co by mogło się stać, gdyby to był jakiś park, w którym znajduje się las i który akurat cierpi ze względu na suszę, bo to mogłoby...
Byłoby jak w Kalifornii, byśmy tak, nie ugasili po prostu.
Pewnie byśmy sobie z tym nie poradzili. Tutaj akurat w Biebrzańskim Parku Narodowym to też była ogromna, ogromna tragedia. Ja obserwowałam, co tam się dzieje na bieżąco. Tam też są, mieszkają w okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego nasze aktywistki i aktywiści. Oni byli na nogach przez praktycznie całą dobę, żeby pomóc ratować to, co się dało ratować. Więc to ogromna, olbrzymia tragedia. Na szczęście tam przyroda odbudowuje się i już to widzimy pierwsze oznaki tego, że przyroda się odbudowuje. Ale teraz, jeżeli popatrzymy w ogóle na system ochrony przyrody w Polsce, no to to jest dramat tak naprawdę. Nazywając to tak, używając jednego słowa, to jest dramat. W Polsce polskie lasy są wycinane i to są wycinane na potęgę. Gdzie nie pojedziemy, to wszędzie słychać ryk pił. Puszcza Karpacka jest dewastowana. Puszcza Piska została już zdewastowana. Bardzo trudno ją będzie teraz odbudować. Tam miał powstać w ogóle w Puszczy Piskiej. Na terenie Puszczy Piskiej miał powstać Mazurski Park Narodowy. On nie powstał, był postulowany wiele lat temu, on nie powstał i teraz już praktycznie nie ma co tam chronić. Tam nie bardzo jest po co tworzyć nawet Park Narodowy, bo tam nie ma już co chronić. Więc my się obawiamy, że jeżeli tak dalej będzie, to te wszystkie projektowane parki narodowe nie będą miały racji bytu. A teraz jest kilka takich pomysłów na to, żeby utworzyć Turnicki Park Narodowy. No i też kilka innych parków narodowych. No w Polsce od 20 lat nie powstał żaden nowy park narodowy. No to jest co najmniej druzgocząca informacja dla co po niektórych. Ale przyroda ma się źle. I dlatego my też apelowaliśmy do ministra środowiska o takie działanie, które wyłączyłoby 15% polskich lasów z wycinki, zwłaszcza tych lasów, które są cenne przyrodniczo, które są stare, które pokazują nam, w jaki sposób ten ekosystem może funkcjonować, w jaki sposób on się może odbudowywać. Drugą rzeczą to jest oczywiście strategia energetyczna Polski, która nijak się ma do tego, co mówi świat nauki, czyli świat nauki mówi, musimy redukować emisję gazów cieplarnianych bardzo szybko i bardzo ambitnie, a to, co przygotowało Ministerstwo Klimatu, jest nieadekwatne do tej sytuacji. I tak właściwie, gdzie nie popatrzymy, to jest bardzo podobnie. Czy to w przypadku rolnictwa, praktycznie nie promuje się w Polsce rolnictwa ekologicznego, małoskalowego, tylko ciągle tutaj duże jednak przedsiębiorstwa rolnicze mają się lepiej, bo mają lepszy rynek zbytu. I tu właściwie jest cała potem historia, jak to wygląda, to już może nie wchodźmy w szczegóły, ale to też nie pomaga, bo na dużych obszarach stosuje się dużo pestycydów, dużo sztucznych nawozów. One później trafiają do rzek, ale trafiają też do całego ekosystemu i oddziaływują na dziką przyrodę, na to, na co nie powinny oddziaływać, więc powinniśmy z nich zrezygnować albo zdecydowanie zmniejszyć ich ilość w środowisku.
Mnie najbardziej denerwuje to, co się dzieje w miastach. Często nie ma żadnego bata na, nie wiem, deweloperów. Typu wycinasz 150 drzew, nie wiem, posadź gdziekolwiek indziej, nawet 100, czy coś w tym stylu. Nie ma nic, po prostu wycinamy. I to chyba niezależnie od miasta, niezależnie od jednostek samorządu terytorialnego. Chyba wszędzie jest tak samo, czyli trzeba budować, trzeba betonować.
Tak, a my akurat rozmawiamy w Warszawie i tutaj też jest kolejny problem, który polega na tym, że deweloper chce budować nowe osiedle w miejscu, gdzie jest rezerwat, w którym mieszkają sobie łosie i w którym one tam sobie funkcjonują. I tam właśnie z jakiegoś powodu jest taka możliwość, że deweloper wybuduje tam osiedle.
Ale to nawet okolica tutaj waszego biura, Ochota, no to też się gigantycznie dużo zmieniło. Jeszcze jeżdżąc parę lat temu tutaj można było trafić na łąkę, a widzę, że same nowe osiedla. Jakby no i nie ma problemu z tym, że są to osiedla, ale żeby było to jakkolwiek planowane przez urbanistów, no ale tak niestety ciężko jest. No w Warszawie ciężko jest mi wskazać, czy jest jakikolwiek w ogóle sens w tym, co jest robione jak w mieście. Bo tak się to wydaje robione, bez planu, co sobie gdzie powstanie, tak sobie powstanie. Zamieniamy drogi jednopasmowe na dwupasmówki, robimy betonowe autostrady, po których nikt później nie jeździ. Dobrze, trochę tak zbliżając do końca rozmowy. Jakie są inicjatywy, które jeszcze warto obserwować? Wymieniłaś kilka koalicji, natomiast czy jest coś, pod co ludzie mogą się podłączyć, czy są, co mogą zrobić, żeby podłączyć się do konkretnych ruchów, zapisać się gdzieś, pomóc, wspomóc, czy finansowo, czy swoim czasem, czy pracą?
No ja przede wszystkim zachęcam nie tylko do obserwowania, ale do dołączenia. Czasem wystarczy poświęcić godzinę w tygodniu, a czasem po prostu trochę czasu raz na jakiś czas na wsparcie jakiejś inicjatywy, czy to swoją obecnością, czy przygotowaniem czegoś, albo akcji, albo wydarzenia, albo demonstracji. I takich ruchów jest naprawdę sporo. Można wybierać w zależności od tego, gdzie się mieszka albo co jest takiego ważnego akurat dla nas. I oczywiście zachęcam i zapraszam do dołączenia do Greenpeace'u. Można zostać aktywistką, aktywistą Greenpeace. Nasze drzwi są otwarte. A najlepiej z nami się skontaktować przez maila. Wszystko jest na naszej stronie internetowej. Ale gdybym miała jeszcze polecać inne inicjatywy, to na pewno polecam Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Młodzi ludzie w całej Polsce, którzy się zbierają, którzy się angażują, którzy są absolutnie niezwykli, mają ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie już, chociaż są młodzi. I na pewno warto wspierać ich inicjatywy. Jeżeli już sami nie jesteśmy młodzieżą, to myślę, że takim czymś, co można zrobić, to przede wszystkim ich wspierać, mówić im, że robią świetne rzeczy, dołączać do demonstracji i tutaj nie ma co się krępować, nawet jeżeli jest to demonstracja Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. To ja sama, chociaż jestem osobą bardzo dorosłą, chodzę na te demonstracje, nikt mnie z nich nie wyrzuca. Wprost przeciwnie, można się umówić w jakiś na przykład blok Rodzice dla Klimatu, Babcie dla Klimatu, Dziadkowie dla Klimatu. Można się jeszcze w jakiś inny blok umówić i przyjść i wspierać tą młodzież, która protestuje. Na pewno też ciekawym ruchem oddolnym jest Extinction Rebellion, który teraz nawet robił różne wydarzenia, łącznie z kawałkiem, z blokadą jednej z ulic w Warszawie. I tam też dzieją się absolutnie niezwykłe rzeczy, więc jeżeli nie Greenpeace, jeżeli nie Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, to może Extinction Rebellion. Bardzo ciekawa inicjatywa. I takich inicjatyw jest więcej. Są różnego rodzaju inicjatywy, które ratują lasy, które działają na rzecz rzek. Warto się porozglądać i warto do nich dołączać. Warto je wspierać, przekazywać informacje o tym, że coś się dzieje na mediach społecznościowych. To jest ogromna siła i na pewno ten przekaz jest wtedy wzmocniony i ma trochę większe szanse, żeby przesunąć debatę publiczną z tego miejsca, w którym teraz jest taka zabetonowana, w miejsce, w którym może da się trochę poruszyć.
Zachęcamy do działania.
Zachęcamy do działania bardzo.
Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.